Jeżeli strona jest w języku angielskim, wystarczy zjechać na sam dół i tutaj można sobie zmienić język. Powinien być w języku angielskim. Jeżeli jest od razu w języku polskim, to bardzo dobrze. Więc zaczynamy. Wpuszczę jeszcze tylko kogoś. Więc zaczynamy naszą lekcję algorytmiki. Jak widzą Państwo, sprawa została przedstawiona w bardzo modny sposób, czyli Angry Birdsy i Zielone Świnki. I pod tą planszą, właśnie z Angry Birdem i Zieloną Świnką, mamy przycisk uruchom, który będzie nam potrzebny za chwilę. A pod spodem, pod tym przyciskiem, mamy informację, co trzeba zrobić. Jest to najprostsze zadanie. Wystarczy, żeby nasz czerwony ptaszek doszedł właśnie do tej niesfornej świnki. Jak Państwo widzą, całe składanie kodu, całej algorytmiki składa się z tego, że wkładamy takie klocki na to białe pole tutaj. Bardzo ważnym jest, aby te klocki w takiej sytuacji, jak teraz przedstawiam, zostały podłączone. Chodzi o to, żeby na tym górnym klocuszku właśnie pojawiło się takie żółte zaznaczenie. Wtedy powinien on się jakby przykleić do całego kodu, który już jest stworzony, i w ten sposób nasz blok wydłużył się. Aby sprawdzić efekty naszej pracy, wystarczy nacisnąć uruchom. Po przedstawieniu animacji widzimy, że udało nam się rozwiązać pierwszą zagadkę. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak to naprawdę wygląda z punktu widzenia kodu, to po wyświetleniu się komunikatu takiego, jak ja mam teraz, możemy zobaczyć, jak ten kod wygląda w języku JavaScript. Jeżeli w inicjatywie Hour of Code uczestniczyliby starsi uczniowie, którzy mieli już jakieś podstawy programowania, to będą oni wiedzieli, jak napisać właśnie te kilka instrukcji w języku JavaScript. Po rozwiązaniu łamigłówki numer 1 przejdziemy sobie dalej. Łamigłówka numer 2. Łamigłówka numer 2 jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko trzeba stworzyć jakby więcej tych bloków. Od razu sobie je podłączę. I trzeci klocek. Co do omówienia jeszcze samego interfejsu, zawsze możemy tutaj nad ikonką kosza zobaczyć sobie kod, który aktualnie jest wpisany. Oprócz tego mamy instrukcję, mamy jakby wymóg, z ile klocków możemy użyć w naszym kodzie. Jak widzimy, można ich tylko użyć aż bądź tylko 4 klocki. W sumie nie jest nam więcej potrzebne. Po uruchomieniu tego kodu widzą Państwo, że znowu udało nam się rozwiązać tą łamigłówkę. Możemy również zobaczyć kod i sumaryczny wynik to 5 linii kodu. Przejdziemy sobie troszeczkę dalej do innego rodzaju zagadek. Z wykorzystaniem innych klocków. Przykładowo mamy tutaj taki klocek, który pokazuje w obrazowy sposób, jak działa instrukcja warunkowa, instrukcja pętli, przepraszam, instrukcja pętli, czyli działania, które będą podłączone tutaj w środku tego różowego klocka, będą się powtarzały do momentu, aż nasze zombie spotka słonecznik. Dobrze, w takim wypadku musimy iść do przodu. Następnie musimy skręcić w lewo. Dobrze patrzę. Tak, w lewo. Znowu iść do przodu. I skręcić w prawo. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak widzą Państwo, nasz zombiak idzie tak długo, aż spotka właśnie ten słonecznik. Możemy sobie zobaczyć kod i widać, że jest to pętla, że dopóki nie jest skończone działanie, należy iść do przodu, skręcić w lewo i pójść do przodu i skręcić w prawo. Tutaj mamy bardzo podobną zagadkę. Musimy wykonać algorytm składający się z tych klocuszków, aby znowu dojść do słonecznika. W takim razie używamy znowu pętli warunkowej, używamy pętli while. Musimy skręcić od razu w prawo, aby nie wejść na rosiczkę. Następnie musimy iść do przodu, skręcić w lewo, pójść do przodu i skręcić w lewo. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak widzą Państwo, wykonałem ten blok niewłaściwie, stworzyłem niewłaściwy algorytm, dlatego będziemy musieli spróbować ponownie. Zasada z Hour of Code, jeżeli chodzi o tą stronę, którą Państwu teraz przedstawiam, właśnie polega na tym, żeby nie stresować się tym, jeżeli komuś nie wyjdzie w czasie tej inicjatywy. Jeżeli uczeń usiądzie i nie będzie mu szło, może próbować tak długo, aż w końcu mu się uda. Przejdźmy może do ostatniej zagadki. Jak widzą Państwo, tutaj już jest zbudowana instrukcja bardziej skomplikowana. Mamy powtarzanie wszystkich zawartych ruchów, aż nasz wiewiór napotka co to jest, żołędzia, tak, żołędzia. Jeżeli i wewnątrz tej instrukcji, tej pętli, mamy instrukcję warunkową if, a wewnątrz niej mamy kolejną instrukcję. Dobrze, spróbujmy doprowadzić naszego wiewióra do żołędzia. To będzie mniej więcej wyglądało tak. Jeżeli ścieżka jest do przodu, to idź do przodu. W przeciwnym razie, czyli tutaj będzie gdzieś przeciwny raz, jeśli jest ścieżka w prawo, to trzeba skręcić w prawo, a następnie iść do przodu. W przeciwnym razie, czyli tutaj, gdzieś tutaj, trzeba będzie skręcić w lewo i pójść do przodu. Zobaczymy, czy nam się uda. Jak Państwo widzą, nasz wiewiórek cały czas sprawdza, czy ma coś przed sobą. Jeżeli nie miał ścieżki, to sprawdził, czy jest ona na prawo. Dobrze, na razie się nie pomyliliśmy. I w czasie wykonywania całej tej instrukcji mogą Państwo zobaczyć, jak na żółto świecą się poszczególne klocki. To znaczy, w którym momencie algorytmu jesteśmy. Jeżeli chodzi o code.org, jest to w sumie najprostszy, najbardziej kolorowy, najbardziej skuteczny sposób pokazywania, jak pisać algorytmy, jak zacząć myśleć algorytmicznie, żeby uczyć się programowania. Myślę, że będzie to idealne środowisko właśnie dla uczniów szkoły podstawowej, myślę, że nawet tych lat początkowych. Trochę trudniejszym zagadnieniem jest kodu. Kodu GameLab jest to środowisko stworzone do tworzenia własnych gier. Aplikacja została stworzona przez Microsoft Research. Na stronie głównej wystarczy wejść właśnie, kliknąć na przycisk Get Code. Zostaniemy przekierowani na stronę Download Center Microsoftu, skąd możemy tą grę ściągnąć. Przy instalacji będzie wymagane ściągnięcie kilku rzeczy. Między innymi jest to XNA. Jeżeli tych rzeczy nie byłoby na komputerze, na którym będzie prowadzona inicjatywa, na której będzie pracował uczeń, zostanie wyświetlony przycisk pod daną rzeczą, aby ten konkretny fragment kodu, te konkretne elementy systemowe zostały ściągnięte na komputer lokalny. Po ściągnięciu tych rzeczy, jeżeli już zostaną zainstalowane, wystarczy nacisnąć przycisk refresh, który tam będzie, i już przeklikać instalację dalej. Pokażę Państwu teraz, jak wygląda kodu GameLab. Kodu GameLab, jak widzą Państwo, może być uruchamiany jako aplikacja na pulpicie, czyli możemy to uruchomić na systemach Windows 7, Vista czy nawet XP. System jest nieważny. Jest również dostępna aplikacja Windows 8, która jest do ściągnięcia prosto ze sklepu Windows. Dobrze. Na czym polega kodu GameLab? Kodu GameLab jest to środowisko, w którym tworzymy swój własny świat, swoje własne gry. Jak widzą Państwo, mamy taki mały świat, możemy go troszeczkę powiększyć. Ja go tutaj sobie tak znacznie powiększę, żeby można pokazać było możliwości. Dobrze, następnie trochę wybrzuszymy teren. Dobrze. Trochę go wyrównamy, żeby kodu, który jest postacią tytułową i jest w sumie robotem, miał trochę łatwiej z wejściem. Stworzymy sobie również małe, o, trochę większe jeziorko nam wyszło. I dodamy sobie naszego kodu. Ten przycisk tutaj na dole, jak Państwo widzą w tym małym podręcznym menu z głową robocika, służy do tego, aby dodawać obiekty na naszej planszy. Przykładowo po kliknięciu na planszy pojawia się takie okienko, gdzie możemy sobie, załóżmy, dodać kamień. Możemy sobie go przeciągnąć, zmienić jego kolory za pomocą strzałek. Na górze się wyświetliły te kolorki. Możemy je zmieniać po prostu z klawiszami strzałek na klawiaturze. Po lewej stronie, tak w górnym lewym rogu, mają Państwo dostęp do takiego szybkiego menu pomocy, gdzie są wyświetlone informacje. Dodamy sobie jeszcze jeden obiekt. Powiedzmy, że dodamy sobie duże drzewo, znacznie większe niż się spodziewałem. Ustawimy gdzieś na środku wody i dodamy sobie kolejny obiekt, dodamy sobie naszego kodu i zmienimy może mu kolor na czerwony. Aby zacząć programować w kodu GameLab, wystarczy nacisnąć prawym przyciskiem na dany obiekt i klikamy w program. Jak Państwo widzą, możemy ustalić ścieżki, dzięki którym nasz kodu będzie zachowywał się w taki, a nie inny sposób. Przykładowo, możemy dodać obsługę klawiatury na strzałkach. I należy to czytać mniej więcej w taki sposób. Kiedy klawiatura używa strzałek, to wykonuje ruch nasz kodu, bo to kliknęliśmy na nim, aby go oprogramować. Dodamy sobie jeszcze, kiedy kodu zderzy się z obiektem typu jabłko, to jest je. Dobrze, to teraz musimy sobie dodać tylko jabłko. Dobrze, aby uruchomić grę, klikamy po prostu na przycisk play. trochę za nisko mamy to jabłko. O. Kiedy kodu znalazł się w pobliżu jabłka, to je po prostu sobie zjadł. Teraz, kiedy uruchomiliśmy już tą grę, możemy sobie spokojnie podróżować po naszej planszy. Jak Państwo widzą, kodu potrafi latać, także podróżowanie po wodzie nie sprawia mu żadnego problemu. Dodamy może sobie jeszcze jakiś obiekt. Przykładowo dodamy sobie rowera i zaprogramujemy go tak, że kiedy jego oczy zobaczą kodu, to powiedzmy, zagra jakąś muzyczkę. No dobrze, uruchamiamy. Państwo, nie wiem czy słyszą tą muzyczkę, ale ja teraz sobie na słuchawkach właśnie ją słyszę. Dodamy może jeszcze coś. Dodamy sobie jeszcze jeden obiekt, żeby coś zaprezentować. Dodamy jabłko, ale zmienimy jego kolor na, powiedzmy, niebieski. Dobrze. Kiedy oczy zobaczą kolor niebieski, to dodamy jeszcze kogoś, to zobaczymy, jakie mamy akcje. Mamy akcję podniesienia się wody. A czemu nie? Zobaczymy, jak zadziała. Uruchamiamy gry naciskając play. No i kodu nie zareagował na naszą instrukcję. Dlaczego? Dlatego, że instrukcja zjedzenia jabłka była wyżej, miała wyższy priorytet i kodu wcześniej zjadł jabłko, niż zareagował, że kolor że jest niebieski kolor widoczny przez niego, dlatego poziom wody się nie podniósł. Może sobie znajdziemy coś innego. Usuniemy. Usuwanie pewnych zdarzeń, jeżeli by komuś coś nie wyszło, to prawy przycisk myszy na danym wydarzeniu i klikamy wytnij tytuł. Co my tu mamy? Dodajmy może coś z klawiatury. Znaki. Damy może przycisk B. To wystrzelimy. Dobrze. Teraz jak Państwo widzą, kodu zaczyna strzelać, to przez to, że naciskam cały czas przycisk B. Także jeżeli chodzi o tworzenie własnego świata w kodu GameLab, jest to bardzo proste, bardzo łatwo można się w tym zorientować. Przykładowo, jeżeli komuś nie odpowiada kamera, można ją obrócić trzymając prawy przycisk myszy, tak jak teraz ja to robię, a kółkiem myszki można sobie oddalić widok. Ja się teraz wycofam, przejdę do menu głównego, klikając na domek, wyjście do menu głównego, zapisać zmiany, odrzuć. Chciałbym Państwu pokazać gotowe tutoriale, które są właśnie w tej aplikacji. Między innymi, a może pierwszy z brzegu, Maze Tutorial. Jak Państwo widzą, jest taki mały problem z tą aplikacją, że ona niecała jest w języku polskim. Dlatego, jeżeli prowadzący zajęcia miałby jakiś problem z językiem angielskim, to taka moja prywatna rada, aby zainteresować akcją osobę, która zna ten język, aby mogła pomóc uczniom, którzy tego języka nie znają, mogła też pomóc w prowadzeniu tych zajęć. Dobrze, pokażę Państwu, jak działają takie tutoriale, które są tutaj dostępne. Kontynuuj. Wchodzimy przez przycisk Escape do tak zwanego Edit Mode, czyli edycji tego, co się dzieje. W tym tutorialu chodzi o to, że ten mały, niesforny niebieski robot się zgubił i nasz kodu, poproszony przez mamę tego robocika, musi go odnaleźć. Jak Państwo widzą, na górze są prezentowane podpowiedzi, jak to zrobić. I dlatego, jeżeli uczniowie nie znaliby języka angielskiego, to przydałaby się osoba, która taki język zna. Klikamy na przycisk Object Tool, czyli ten przycisk tutaj na dole, czyli dodaj i programuj obiekty. Klikamy. Teraz klikamy na prawy przycisk naszego kodu. Program. Według tej instrukcji, która jest wyświetlona na górze, w trzecim rzędzie musimy za pomocą znaku plusa dodać klawiaturę. Dodajemy, klikając lewym przyciskiem myszy, klikamy lewym przyciskiem na klawiaturę z wysuniętego menu. Następnie musimy dodać klawisze strzałek. Teraz naciskamy na znaczek plusa, jako wykonaj i dajemy ruch. Po wykonaniu tego algorytmu, który jest w tutorialu, który jest w tym szkoleniu, które nam przedstawia kodu GameLab, wyświetliło się, że właśnie skończyliśmy tą część, która jest wymagana od nas, abyśmy mogli dalej pracować. Naciskamy kontynuuj. Naciskamy Escape, aby wrócić do głównego menu edycji. I naciskamy play, żeby zagrać. Naciskając strzałkami widzimy, że kodu już potrafi sobie latać. Wyświetliła się kolejna informacja, że wszystko poszło ok i możemy kontynuować lekcję. Wchodzimy przez Escape do menu edycji i teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na obiekt. Wcześniej musimy zaznaczyć menu, aby to oprogramować. Klikamy prawym przyciskiem. Puszczę jeszcze kogoś. Klikamy prawym przyciskiem, naciskamy program i instrukcja na górze mówi nam, abyśmy w pierwszym rzędzie dodali sobie instrukcję, że jeżeli oczy zobaczą kodu, to musi się wykonać akcja. Zaznaczamy sobie kolory i że biały, bo nasz kod jest białego koloru. Nasz kod jest białego koloru. Następnie naciskamy znak plusa zaraz obok tego białego koloru. Szukamy opcji i naciskamy los. Następnie w sekcji wykonaj musimy dodać ruch i skieruj. Jeżeli chcemy, aby ten mały robocik, który się zgubił, poruszał się szybciej i żeby nie pozostał w tyle, dodajemy sobie jeszcze, że ma poruszać się szybko. Nawet w tym momencie mamy podsumowanie, co zrobiliśmy. Wracamy do menu edycji i naciskamy play. No to ruszamy. Jak Państwo widzą, nasz dzielny kodu właśnie się próbuje dostać do małego, niesfornego robocika, który Nie chciał słuchać rodziców i się zgubił w labiryncie. Jak widzicie, mały robocik, który jest w sumie większy od naszego kodu, widzi kolor biały i podąża za naszym głównym bohaterem. I teraz po prostu musimy go wpuścić do jego domu. Jak widzą Państwo, właśnie się właśnie skończyliśmy tutorial. Możemy w tym momencie edytować ten świat, restartować tutorial, bądź wrócić za pomocą przycisku Home do minicentrum. Myślę, że pokażemy jeszcze jeden tutorial. Odrzuć zmiany. Wczytaj grę. Może weźmiemy po prostu następną z brzegu. Klikamy i klikamy znowu. OK. Wchodzimy do menu edycji. Klikamy na dodaj i programuj obiekty. Klikamy na kodu i programujemy go. Według instrukcji dodajemy dodajemy zdarzenie, że kiedy nasz kod zderzy się z obiektem typu jabłko, dodajemy sobie znikanie jabłka i OK. Przechodzimy z powrotem do menu edycji. Klikamy play i sprawdzamy, czy kodu jest w stanie zjeść jabłko. Wziął sobie je, wracamy do menu edycji. Klikamy na dodaj i programuj obiekty. Prawy przycisk na program. I według instrukcji musimy teraz dodać w rzędzie piątym zderzenie z... Dodamy kogoś. Zderzenie z obiektem typu momencik, zderzenie z jabłkiem. Wykonamy sobie akcję plus punkt. Dodamy sobie kolor biały, czyli punkty dla naszego kodu, bo on jest koloru białego. Jeżeli to zderzenie z jabłkiem nastąpi, to dla białego robocika zostanie ustalony jeden punkt do jego wyniku. Dobrze. Wracamy teraz do menu edycji. Musimy pamiętać, że musimy mieć zaznaczone dodaj programuj obiekty, prawy przycisk i programujemy. W pierwszym rzędzie, kiedy punkty wynoszą 3 dla białego wyniku, czyli białego robocika, to będzie on podążał szybko za naszym kodem. Klikamy play. Dobrze. Teraz musimy znaleźć 3 jabłka, gdyż nasz mały robocik jest zachłanny i chcemy dostać 3 jabłka. Podróżujemy przez labirynt. Będziemy musieli wrócić chyba. No i szukamy trzeciego jabłka. Może będzie gdzieś tutaj. No, zjedź na dół sobie. O, jest tam na górze. No to lecimy, panie. Okej. Jak Państwo widzą, w prawym górnym rogu, prawie że pod przyciskiem zamknięcia aplikacji, wyświetliła się cyferka 3, także możemy jechać po naszego niesfornego robota, który od razu za nami podąża. Klawiszami strzałek staramy się sterować kodu tak, aby dojechał do domu naszego niesfornego robota. Podjeżdżamy i nasz mały robocik wjechał do swojego domku. Dobrze. Jeżeli chodzi o kodu, to jest to bardzo prosta aplikacja w obsłudze. Można sobie spokojnie tworzyć własne światy. A na stronach kodu GameLab, na tej stronie początkowej, którą wcześniej pokazałem, tutaj jest dostępna również dokumentacja, m.in. jak opublikować gry stworzone za pomocą kodu GameLab. Można te gry sobie udostępniać pomiędzy znajomymi i znajomi będą mogli grać w gry, które sami stworzyliśmy. Dobrze. Przechodzimy do trzeciego elementu Hour of Code, który chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować. Jest to Touch Develop. Najlepiej sobie wejść przez linki do narzędzi na samym dole. Klikamy Touch Develop. Jak widzą Państwo, jesteśmy na głównej stronie. Niestety strona nie jest całkowicie spuszczona, ale wystarczy przycisnąć na ten wielki niebieski przycisk Let's Get Started. Klikamy sobie i zostajemy przekierowani specjalnie do naszego wyzwania związanego z Hour of Code. Większość rzeczy, które tutaj są, już są w języku polskim dla wyzwania. Niestety filmiki są po angielsku, ale dalsze informacje, które tu są dostępne, są w języku polskim. Klikamy Zaczynajmy. I filmik, który się w tym momencie wyświetla, jak już mówiłem, niestety w języku angielskim nie jest spolszczony, nie został spolszczony przez Touch Develop. W tym filmiku zostaje nam przedstawiona informacja, że naszym zadaniem będzie stworzenie, w sumie naprawienie istniejącego już kodu, który zostanie nam zaprezentowany. Ta animacja, która się teraz wyświetla, jest to animacja gry, która już została napisana. My ją będziemy naprawiali, a ten robocik jest naszym bohaterem. Dobrze. Jak Państwo widzą, jest tutaj dużo niezrozumiałego kodu, ale jest również taka wielka informacja, żeby zobaczyć, jak działa obecnie aplikacja, która została stworzona na nasze potrzeby, więc klikamy Uruchom. Dobrze. Jak Państwo widzą, nasz robocik już potrafi latać. Ma 3 życia, ale jakoś klikając w klawisze strzałek, czy też po ekranie, nie da się nim sterować. No to trzeba wrócić. W tym momencie zostaliśmy poproszeni w tym filmiku, aby ustawić życie, w sumie ilość żyć naszego robota na 3. Więc klikamy w ten wiersz, tak jak pokazuje nam instrukcja. Przesuwamy kursor w lewo, klikając właśnie tutaj. Od razu powiem, dlaczego jest tak przedstawiony interfejs. Przecież możemy w sumie klawiszami strzałek robić to i na klawiaturze sobie wpisywać wszystko, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Ale te instrukcje na dole, ten cały panel jest stworzony po to, aby można było obsługiwać Touch Develop właśnie za pomocą dotyku, tak jak mówi o tym nazwa aplikacji. Także jeżeli uczniowie chcieliby uczestniczyć w Hour of Code i zakładam taką przykrą sytuację, która może się zdarzyć, a może nie, że po prostu zabrakło komputerów, ale on posiada tablet, swój prywatny, także może wejść na tą stronę internetową i na swoim tablecie wykonywać właśnie te zadania, które są wyznaczone dla uczestników Hour of Code właśnie dzięki Touch Develop. Sprawdzimy teraz, czy nasz skrypt działa. Jak widzą Państwo, ilość żyć zmieniła się na jedno, więc wracamy z powrotem do programowania. Wyświetliła się informacja, że ilość żyć, które otrzymuje gracz, została zmieniona na jedno, ale ten nasz robot jest troszeczkę za duży, więc zmienimy po prostu funkcję, która się nazywa setWide, tak aby robocik był mniejszy. Jak Państwo widzą, mamy tutaj instrukcję, że robot jest takiej, a nie innej wielkości. Na dole jest wyświetlony, poniżej tej instrukcji, jest wyświetlony nasz cel, jak powinna wyglądać ta instrukcja. Ja sobie zmienię na 1 i od razu została wyświetlona informacja, że wiersz jest poprawiony. Klikamy uruchom. Jak Państwo widzą, robocik jest od razu zmniejszony. Dobrze. Teraz będziemy dodawali ruch naszego robocika, więc klikamy sobie w ten wiersz, dodajemy linię, wstawiamy przeszkodę, ustawiamy prędkość i wstawiamy 1. I dodajemy 0. W tym momencie przeszkody, które nasz robocik będzie miał za zadanie omijać, będą miały prędkość 100. Gdyż tak na dobrą sprawę to nie robocik się w tym momencie porusza, tak? To porusza się tło i poruszają się przeszkody. Wracamy z powrotem do kodu. Dlaczego będziemy dodawali minusa przed liczbą 100? Zależy nam, aby to przeszkody podróżowały, przemieszczały się w stronę naszego robocika, tak? Czyli musimy zaprzeczyć tą prędkość, która w tym momencie wcześniej została wstawiona, żeby zmienić kierunek. Uruchamiamy. Jak widzą Państwo, przeszkody przemieszczają się teraz w odwrotnym kierunku niż ostatnio, z prędkością, która tam została wcześniej wstawiona, czyli 100. Dobrze, wracamy. Wracamy do naszego kodu. Klikamy w linię i zmieniamy w tym momencie pozycję naszego robota. Zmieniamy sobie jego właściwości, gdzie się pojawia, i uruchamiamy. Jak widzą Państwo, nasz robocik pojawił się w miejscu zerowym na osi Y i w 300 miejscu na osi X, czyli mniej więcej, przepraszam, odwrotnie, na osi X w miejscu zerowym, na osi Y na 300. Dobrze. Robot został przesunięty, ale teraz musimy zaczynać grę po środku tablicy z grą, a nie po lewej stronie. Szerokość tablicy to 800 pikseli, a wysokość 400 pikseli, więc przekażemy teraz parametry pozycji, w której będzie startował robot, jako 400 na 200. Dobrze. Klikamy w pozycję robota. Zmieniamy na 400. 200 już mamy. No to uruchamiamy program. Jak widzą Państwo, udało się. Także możemy wracać do kodu. Teraz będziemy sobie dodawali linię nową. Będziemy wstawiali właściwość związaną z robotem. Będziemy zmieniali prędkość, w sumie przyspieszenie, z którą będzie miał nasz robot. Jak widzą Państwo, koniec gry. Czyli nasz robot po prostu sobie spadł. Teraz będziemy dodawali do naszego kodu to, aby nasz robot przyspieszał po osi Y zaprzeczenie, czyli w górę, wstawiamy 250 i klikając myszą nasz robot będzie w stanie się unosić. Dobrze, wracamy. Teraz będziemy dodawali taki fragment kodu, aby robot, kiedy zderzy się z przeszkodą, będzie zabierane mu życie. Będziemy używali do tego instrukcji warunkowej if. Jest to instrukcja działająca dokładnie w taki sam sposób, w jaki działała instrukcja podczas naszej zabawy w Code.org, czyli pamiętają Państwo tam zombie, ta Angry Birdy. Tam również była instrukcja warunkowa, tylko przedstawiona za pomocą klocka. Tutaj mamy już przedstawione to za pomocą kodu. Instrukcja ta działa w ten sposób, że jeżeli zostaną spełnione jakieś warunki, w naszym przypadku będzie to warunek, że robot zderzył się z przeszkodą, po spełnieniu tego warunku wykona się pewna akcja. W tym przypadku tą akcją będzie po prostu usunięcie jednego punktu życia. Spotkaliśmy się również z tą instrukcją warunkową podczas zabawy z naszym robotem w kodu Game Lab, kiedy zbieraliśmy te jabłuszka. Dobrze, klikamy w ten wiersz, dodajemy linijkę kodu, dodajemy instrukcję if i teraz wstawiamy condition, czyli warunek przeszkoda obstacle, klikamy dalej, overlaps with, czyli będzie miała styczność z, w nawiasie mamy znowu obstacle, ale będziemy wstawiali tutaj robota, czyli jeżeli przeszkoda ma do czynienia z robotem, to i w tym momencie mamy do nothing, czyli nic nie będzie robione, klikamy i wstawiamy game, czyli gra będzie odejmowała życie w postaci 1, czyli jednego punktu życia. Uruchamiamy grę. Dobrze, zderzymy się z pomidorem. I koniec naszej gry. Wracamy. Teraz będziemy dodawali kolejną instrukcję warunkową. Będziemy w tym momencie utrudniali troszeczkę grę, która jest naszym, powiedzmy, poligonem doświadczalnym. Kiedy robot będzie dotykał samej góry ekranu, również zostanie zabrane mu życie. Klikamy w tą linię. Dodajemy linię poniżej i dodajemy instrukcję warunkową. Jeżeli robot będzie miał do czynienia z y, które będzie mniejsze od zera, to gra usunie jedno życie. Dlaczego od zera? Bo oś x i y jest liczona w ten sposób, że oś y jest jakby liczona od góry ekranu ku dołowi, czyli wartości są coraz wyższe, a na tym konkretnym przykładzie, tak jak przesuwaliśmy kierunek przesuwania, poruszania się przeszkód, jeżeli była wartość dodatnia, nie była zanegowana, to nasze przeszkody przesuwały się w prawo. Zanegowanie dało nam możliwość w lewo. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że wartości rosną w ten sposób i w ten sposób na osi, która jest w grze. Uruchamiamy aplikację. O, przegapiłem moment, przepraszam. Uruchomimy to jeszcze raz. No kurczę, nie umiem się wstrzelić. Spróbuję jeszcze raz. Przysięgam, że ostatni. Dobrze, udało się. Dobrze, w tym momencie będziemy zmniejszali przestrzeń pomiędzy przeszkodami, która się będziemy to robili poprzez zmienianie wartości, która nazywa się obstacle spacing. Dobrze, usuwamy, wstawiamy 0, klikamy sobie tutaj, usuwamy 3 i wstawiamy 4. Zmieniliśmy również przedział, ile przeszkód będzie, może się znajdować maksymalnie na ekranie. Musimy. Dobrze. Zakończyliśmy ostatnią instrukcję, która jest nam potrzebna w czasie tego tutoriala, tego szkolenia, które zostało przedstawione za pomocą robota. Jako, że nam się udało, możemy załadować sobie zrzut ekranu z naszej gry, w którą możemy w końcu pograć po zaprogramowaniu jej w taki sposób, a nie inny. Możemy również opublikować to na Touch Develop. Możemy również się bawić dalej naszym robocikiem, naszą grą z robotem i możemy modyfikować kod. W sumie w nieskończoność możemy z tym robić co chcemy. Jako, że zostało nam jeszcze pół godzinki, to mam do Państwa takie pytanie, czy Państwo mają do mnie jakieś pytania? Oś X przebiega wzdłuż górnej krawędzi. Panie Dariuszu, czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie wiem, czy teraz mnie słychać, włączyłem mikrofon. Halo, halo? Halo, halo?
Teraz pana słyszę, tak?
No, ja chciałem tak zapytać się zasadniczo, bo z tego co widzę, no, bazowaliśmy tutaj na pewnego rodzaju tutorialu, który jest tam zamieszczony. No, natomiast tak zakładając, no nie wiem, no ja akurat można powiedzieć, że jestem programistą w jakimś tam stopniu. Natomiast tutaj, że tak powiem, no tak jak patrzę, to jednak to jest to do ogarnięcia generalnie, tak sobie, że tak powiem, analizując to. Natomiast pytanie jest innego zakresu. No, wiecie, przekazując wiedzę dzieciakom, no można się spotkać z różnymi typowymi pytaniami. I teraz tak, pytanie, czy jakiś, nie wiem, materiał na bardziej zaawansowany też, nie wiem, bardziej zaawansowany kierunek, ten Touch Develop bądź też tym. No nie, no szukam po prostu czegoś więcej, tak? Niż tylko tego tutoriala, tak? I że tak powiem, takiej zabawy. No z takimi kasetowymi językami, to wiadomo, chyba mam najwięcej do czynienia ze Scratchem, bo...
Rozumiem, rozumiem.
I tam jest, że tak powiem, kafelki, no można powiedzieć, że zawierają pewnego rodzaju fragmenty wizualne, fragmenty kodu, coś takiego jak kodek. Tak, no może trochę bardziej to jest rozbudowane. Tylko że tam mam, że tak powiem, wszystko pokazane, tak? Więc ja sobie jestem w stanie to, co potrzebuję, żeby coś okodować, tak, no to sobie wszystko znajdę. Natomiast tutaj, no nie widzę, że tak powiem, wszystkich możliwości, tak? Czy jest gdzieś możliwość, nie wiem, właśnie rozszerzenia tego tej wiedzy na temat tego Crash Developer?
Teraz tak. To co zostaje, to co jest nam przedstawione na Touch Develop po kliknięciu w te linki, które wystawiliśmy na stronie, to od razu przeskakuje do tutoriala. Ale Touch Develop to nie tylko ten tutorial, to nie tylko ta akcja. Bo Touch Develop jest środowisko, tak na dobrą sprawę, to jest środowisko do tworzenia pełnoprawnych aplikacji na wszystkie systemy mobilne z tych popularnych. Także jeżeli coś bardziej zaawansowanego chcieliby uczniowie robić, to mogą wyklikać swoje własne aplikacje.
Okej, teraz tak, czy moglibyśmy sobie teraz w międzyczasie spróbować, nie wiem, przenieść, nie wiem, nawet tego robota, przenieść na przykład na platformę Androidową?
Momencik.
To jest taka opcja, no ten, nie wiem, czy w Touch Develop, czy...
To jest już momencik, tylko się zaloguję.
Ja nie wiem, czy tylko ja się włączyłem tak fonicznie, czy inni też słuchają, mają jakieś pytania.
Okej. Okay. Wchodzimy sobie na Touch Develop. Wychodzimy
tutaj
sobie z...
Właśnie widziałem albo kodu, albo tutaj chyba widziałem opcję przeniesienia
na... to jest na Touch Develop, że jest na wszystkie takie popularne systemy operacyjne.
Czyli, no bo właśnie...
Tak, no można publikować.
No po prostu dzieciaki, wiadomo, dzieciaki w tej chwili mają, że tak powiem, no... telefony, tak? Chociażby, tak? Że tam tak jest wspomnę.
Dokładnie.
No, dla nich najfajniejsze będzie właśnie pochwalić się czymś
na swoim własnym telefonie.
Dokładnie. No widzę, że tutaj jest, tylko czy moglibyśmy sobie tutaj coś takiego spróbować zrobić, takie przeniesienie? Takie przeniesienie, taki przykład.
Już.
Tak to wygląda.
Samouczki. Sfora. Zaraz zobaczymy kategorie tools. To nie. Wie pan co? Może ja zostawię maila do siebie tutaj. Jakby pan się wysłał do mnie maila po prostu z zapytaniem, ja po prostu znajdę najdokładniejsze informacje i wtedy do pana wyślę wszystkie informacje, które znajdę, które będą dostępne, dobrze?
No tak, no to by było...
Tak będzie w sumie najłatwiej.
Tak, Androidową na przykład, tak? Jeżeli to jest taka możliwość, to fajnie.
Tak, to nie jest najmniejszy problem, bo to, co tutaj jest tworzone, później jest, że tak powiem, brzydko wypluwane w HTML-u. Także to się odpala i...
Ale w HTML-u czy w XML-u to jest...
W HTML-u 5.
Piątka.
Okej, okay, ktoś pisze pytanie.
Czyli generalnie to wszystko bazuje na HTML.
Tak. Jak stworzyć grę od początku? Żeby stworzyć grę całkowicie od początku, trzeba wejść na touchdevelop.com, zalogować się i w sumie postępować według tych samouczków i te samouczki naprawdę są bardzo prosto wyjaśnione, jak można stworzyć własną grę.
Z tego co widziałem, podkład typu grafika można spokojnie włożyć własną.
Tak, nie ma żadnego problemu. O, w sumie tutaj jest instrukcja, jak opublikować aplikację, wyeksportować ją.
Dobre pytanie teraz, od którego Androida, który Android już obsługuje HTML5?
Chyba każdy, na dobrą sprawę.
To chyba nie, no HTML5 nie jest.
Bo pamiętam, że aplikacje tworzone w PhoneGapie to na dobrą sprawę były otwierane w przeglądarce i to było zależne tylko od przeglądarki. Także ja kiedyś miałem telefon z Androidem w wersji drugiej i normalnie się odpalały aplikacje
Pulimo?
stworzone w PhoneGapie. Także myślę, że spokojnie każdy, który jest obecnie teraz na rynku.
Ja się tak zapytuję, bo akurat no, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, no nie mam tutaj doświadczenia, więc no, mogę zadawać pytania
No rozumiem, rozumiem.
banalne. Tylko już to już orientuję. No dobrze. Dobrze, teraz proszę mi powiedzieć teraz tak, bo tam na tej stronie właśnie przed chwilą przewiniętej była opcja jeszcze, nasza opcja, informacja, że jest możliwość jakiegoś dodatkowego materiału czy pozyskania do przeprowadzenia live'a.
Na stronie Hour of Code, tak? Na tej naszej głównej.
Tak, tutaj właśnie.
Więc tak. Dzisiejsze spotkanie, w sumie takie wprowadzające dla chętnych nauczycieli, którzy by chcieli prowadzić te szkolenia. Wszystkie te spotkania nasze, w tym te, które teraz prowadzimy, które mamy ze sobą, będzie dostępne w formie webcastów. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie na materiały, to będziemy je po prostu wrzucali dalej na tą stronę. I one wszystkie będą tutaj dostępne na stronie.
Czyli tutaj zaglądać po prostu, tak?
Tak, dokładnie. Po prostu zaglądać sobie na tą naszą stronę. Bo ona tak na dobrą sprawę, tak co jeden, dwa, w najgorszych przypadkach co 3 dni jest aktualizowana, są dodawane pewne rzeczy.
No, rozumiem, że kwestia taka, żeby zorganizować takie lekcje w szkole, to jest kwestia dogadania się z nauczycielami po prostu, czy z nauczycielami.
Dokładnie tak.
Coś takiego zorganizować. No dobrze. No, ja już chyba więcej pytań nie mam, to jest teraz trzeba posiedzieć, pokombinować, pozapoznawać.
No, dokładnie tak. Trzeba trochę poklikać, że tak powiem.
Ja już więcej pytań nie mam. Dziękuję.
Dobrze. Również dziękuję. Czy mają Państwo jakieś jeszcze pytania? Dobrze. W takim razie napiszę swój e-mail jeszcze raz, jeżeli nie mają Państwo pytań. Jeżeli by się jakieś pojawiły w międzyczasie, to nie ma najmniejszego problemu, mogą Państwo do mnie pisać. Jeżeli będę w stanie pomóc, to ja odpiszę, jeżeli nie, to po prostu przekieruję do osób, które, że tak powiem, posiadają większą wiedzę i już będę, że tak powiem, te informacje wydobywał od nich. Także jeżeli Państwo napiszą w razie jakichś kłopotów bądź wątpliwości na mój adres, bądź na adres podany na stronie Hour of Code, który jest podany tutaj, pledu@microsoft.com, wtedy Państwu pomożemy najszybciej, jak się da. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa i że to, co pokazałem, w jakiś sposób będzie przydatne do tego, jak podczas prowadzenia inicjatywy Hour of Code w Waszych szkołach, w Waszych klasach, wśród Waszych uczniów. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia.